Dziękuję za to, że kolejny raz mogę się z wami spotkać. I tak jak zapowiadaliśmy to w listopadzie, rozpoczyna nam się miesiąc Adwent, miesiąc grudzień, czas Adwentu. I w związku z tym dzisiaj porozmyślamy sobie trochę na temat cnoty umiarkowania, nazywanej też cnotą wstrzemięźliwości. I tak dzisiaj będzie z umiarkowaniem o umiarkowaniu. Na pierwszym naszym spotkaniu mówiliśmy o tym, że te cztery cnoty kardynalne wzięły swoją nazwę od słowa cardio, cardis, czyli zawias. I że to są jakby cztery zawiasy, na których zbudowane jest życie chrześcijańskie. I każdy z nich musi dobrze funkcjonować, żeby to życie chrześcijańskie było chrześcijańskim. Czyli żeby było takim czytelnym świadectwem tego. Pewnie pamiętacie, zapewne nieraz to słyszeliście, że kiedy święty Franciszek wysyłał swoich braci na ewangelizację, mówił: idźcie i głoście Ewangelię, jeśli to będzie konieczne również słowami. Bo człowiek tak naprawdę Ewangelię, wiarę głosi tym, jak żyje. A słowa powinny być tylko dopełnieniem. Nie daj Boże, kiedy dzieje się inaczej. Kiedy ktoś żyje niezgodnie z Ewangelią, mówi piękne słowa i po prostu słychać aż jak to zgrzyta. I nijak to świadectwem nie jest. Ta cnota umiarkowania, o której rozważamy sobie dzisiaj, ona właśnie pozwala jakby w pełni porządkować własne życie. Czynić to świadectwo osobistego życia w każdym wymiarze, właśnie czytelnym. A jednocześnie ta cnota umiarkowania, wstrzemięźliwości sprawia, że życie człowieka również od strony wewnętrznej jest nacechowane harmonią, a harmonia daje wewnętrzny pokój. Człowiek umiarkowany to jest człowiek pokoju, taki, którego nerwy nie będą nosiły ani w jedną stronę, ani w drugą. Ale może najpierw spójrzmy, co katechizm Kościoła katolickiego mówi nam na temat tej cnoty umiarkowania, jaką definicję cnoty umiarkowania podaje. Katechizm Kościoła katolickiego mówi tak: umiarkowanie jest cnotą moralną, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych, zapewnia panowanie woli nad popędami i utrzymuje pragnienia w granicach uczciwości. Osoba umiarkowana kieruje do dobra swoje pożądania zmysłowe, zachowuje zdrową dyskrecję i nie daje się uwieść, by iść za zachciankami swego serca. Krótko rzecz ujmując, możemy powiedzieć, że ta cnota umiarkowania pozwala tak żyć, aby nasze emocje, aby pożądania, każdy z nas ma jakieś pożądania. List świętego Jana Apostoła mówi o trzech głównych pożądaniach, tak? Oczu, ciała i pycha życia. To są trzy główne pożądania, które chcą nami rządzić, takie trzy żądze. Jeśli człowiek jakby ćwiczy się w tej cnocie umiarkowania, to oczywiście te żądze w nim są i będą. To nie tak, że człowiek będzie wolny, ale będzie panem tego, co w nim w środku siedzi. Nie będzie sterowany od wewnątrz własnymi żądzami. A gdy żądze zaczynają brać górę nad wolą, nad rozumem, człowiek staje się niewolnikiem własnych żądz. Jan Stautinger kiedyś napisał taką fraszkę, w której pisał: gdzie rządzą żądze, tam ja nie rządzę. Bo wtedy właśnie popędy, żądze, emocje będą rządziły człowiekiem, a nie człowiek tym, co jakby może w sobie znaleźć. Ta cnota umiarkowania, czyli takie życie pełne pokoju, pełne właśnie rozwagi, roztropności, o której już mówiliśmy, sprawiedliwości, uczciwości, pokoju. To jest życie, które jest chwalone od wieków. To nie jest związane tylko z chrześcijaństwem. I już w Starym Testamencie znajdujemy też takie fragmenty, które mówią właśnie o tym, że tak jak w księdze Syracha, nie idź za twymi namiętnościami, powstrzymaj się od pożądań. W Nowym Testamencie takie życie wolne od pożądań nazywane jest skromnością lub prostotą. I święty Paweł w liście do Tytusa mówi nam, że powinniśmy żyć rozumnie i pobożnie i sprawiedliwie na tym świecie. Czyli właśnie w taki umiarkowany sposób. Jest taka książka, która jakby ukazała się jeszcze przed Soborem Watykańskim II, Adolfa Tanquerei, który niektórzy mówią, że ona się jakby już przeterminowała. Ale natura ludzka się nie przeterminowuje. Zawsze jest taka sama. I właśnie ten ojciec Adolf Tanquerei napisał taką książkę o trzech etapach życia wewnętrznego. I on też w tej książce podaje jakby taką swoją definicję wstrzemięźliwości. Bardzo dobrą. Pisze tak. Wstrzemięźliwość jest to cnota obyczajowa, nadprzyrodzona, która miarkuje pociąg do przyjemności zmysłowych, zwłaszcza rozkoszy sprawianych przez smak i dotyk i utrzymuje go w granicach godziwych. Cnotę wstrzemięźliwości możemy w takim razie zdefiniować jako panowanie nad wszystkimi skłonnościami, popędami oraz rządzami ciała i ducha. I teraz ktoś może powiedzieć tak, ale czy to znaczy, że jakby złą rzeczą jest każde doznanie jakiejś przyjemności? Rzeczą naturalną jest, że kiedy człowiek patrzy na coś, co jest piękne, sprawia mu to przyjemność, budzi dobre doznania. Kiedy dotyka czegoś, co jest miłe, to też budzi dobre doznania. Kiedy spożywa coś, co smakuje, doznaje przyjemności. Kiedy w relacji małżeńskiej małżonkowie okazują sobie miłość również przez stosunek seksualny, doznają przyjemności. Czy to jest złe? Nie. Nie chodzi o to, że człowiek ma się pozbawić każdej przyjemności. Nie. Chodzi o to, że przyjemność powinniśmy jakby przyjmować już w życiu. Po pierwsze w tym, co jest godziwe, a po drugie w sposób umiarkowany. Czyli w taki sposób, żeby ta przyjemność nie zawładnęła człowiekiem, żeby nie stała się celem samym w sobie. Ponieważ od każdej przyjemności można się uzależnić. I ta cnota umiarkowania to jest taka cnota, która chroni przed uzależnieniem wszelkiego rodzaju. A uzależnienie to jest inaczej zniewolenie. I proszę, zapamiętajmy, kochani, że człowiek nigdy nie uzależnia się od substancji czy od jakiegoś przedmiotu, ale uzależnia się od przyjemności, której doznaje. Albo pijąc alkohol, albo spożywając, znaczy dając organizmowi narkotyki, albo spożywając słodycze, albo oglądając telewizję, gry komputerowe, chodząc na zakupy. No tych uzależnień teraz jest całe mnóstwo. I nie jest ważne, od czego się człowiek uzależnił. Mechanizm uzależnienia jest zawsze taki sam. To jest uzależnienie od przyjemności. Ktoś się tak bardzo związał z tym stanem takim wewnętrznym przyjemności, daje mu to tyle jakiegoś pocieszenia, uniesienia, że nie potrafi z tego zrezygnować. Więc w czym konkretnie powinna się przejawiać ta wstrzemięźliwość i to umiarkowanie? I w czym konkretnie należy je zachować? Ogólnie możemy od razu powiedzieć, we wszystkim. Ale na kilka rzeczy spójrzmy. Przede wszystkim, taki punkt pierwszy, należy zastosować umiarkowanie w zaspokajaniu potrzeb ciała. Czyli w tym używaniu właśnie tych ziemskich przyjemności. Umiarkowanie, czyli jakby złoty środek. Nie to, że nigdy nic i nie to, że zawsze i wiele. Złoty środek. A najlepiej ten złoty środek ustawia święty Ignacy Loyola z tą swoją zasadą, że ze wszystkiego, co jest stworzone na ziemi, człowiek powinien korzystać o tyle, o ile prowadzi go to do zbawienia. O tyle, o ile. To jest właśnie też cnota umiarkowania. Należy zachować cnotę umiarkowania w spożywaniu pokarmów i piciu napojów. Więc należy oczywiście unikać obżarstwa czy pijaństwa, ale też należy unikać niepotrzebnej wykwintności potraw. Często je się za dużo albo w zbyt taki wysmakowany sposób. I proszę zobaczyć, że teraz w ogóle świat poszedł w tym kierunku. Jeszcze 20 lat temu nie było pomysłów na takie potrawy, jakie są teraz. A przynajmniej w Polsce one nie były znane. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, czy czytaliście książkę Listy starego diabła do młodego. To jest taka cudowna książka, w której w ciekawej formie pokazany jest sposób działania pokusy. Jest taki stary diabeł, który szkoli młodego adepta sztuki kuszenia. I ten młody mu opowiada o różnych rzeczach, które tam robi ze swoją klientką, czyli kobietą, którą kusi. A ten stary diabeł albo go chwali, albo gani, ale zawsze udziela jakiś rad. No i jest tam taki fajny obraz, kiedy to pewna pani, która je bardzo mało, bardzo na to uważa, żeby się nie objadać, żeby nie przesadzić w tej dziedzinie, ale kiedy pije herbatkę, Ta herbatka musi być podana w określonej filiżance, w określony sposób, a do herbatki zjada zawsze jedno ciasteczko. I to musi być ściśle określone ciasteczko, nie żadne inne. Rozumiecie? Pokusa czasem idzie w drugą stronę. Nie w ilość, tylko w jakość. Generalnie im prościej, tym lepiej. Również w tej dziedzinie. Oczywiście szczególnie trzeba się strzec nad używania czy alkoholu. Ale to może to jest inny temat. To o tym wiemy. Dalej umiarkowanie potrzebne też jest w zdobywaniu majątku. Można życie i duszę stracić, zarabiając, zarabiając i zarabiając. I to jest bardzo śliska i bardzo delikatna droga. Wielu ludzi teraz jest uzależnionych od pieniędzy, żeby mieć, a świat kusi. Coraz lepsze samochody, coraz wyższy poziom życia, coraz większe usprawnienia, a wszystko kosztuje. To jest droga donikąd. I takim przykładem człowieka, który miał właściwe podejście do swoich dóbr, takie właśnie pełne umiarkowanie, chociaż miał tych dóbr bardzo wiele, jest właśnie biblijny Hiob. Kiedy Hiob w jednej chwili traci wszystko, również swoje dzieci, żona zło rzeczy, a Hiob mówi, nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Pan dał i Pan zabrał. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Ale tak może powiedzieć tylko człowiek wewnętrznie wolny. Dalej, potrzebny jest nam umiar. I tu może się niektórzy zdziwią. Również w przeżywaniu uczuć. Młodzież mówi, można się zajarać uczuciowo. I teraz wiele osób w tym takim świecie, jaki mamy, żyje na powierzchni, bo żyje tylko tą sferą emocji, uczuć. I wszystko musi być przeżywane bardzo mocno. I na może zwróciliście też Państwo uwagę na to, kiedy emitowane są programy, różnego rodzaju programy typu talent show, to najbardziej punktowane w tych programach jest to, jakie emocje w jurorach lub w widzach wzbudza uczestnik programu. I dlatego ci uczestnicy programów płaczą przed kamerą, wspominają jakieś historie. Gdyby na to popatrzeć logicznie, co ma wspólnego na przykład z tańcem? To, że ileś lat temu komuś zmarła babcia. Z umiejętnością tańca. Ale chodzi o emocje. I nawet często w ocenach jurorów, kiedy są punktowane występy, to pojawiają się stwierdzenia, bo były właśnie takie emocje, tak? Miałem gęsią skórkę, miałem ciary. Wszyscy, tak? Przekazałeś emocje. Do znudzenia. Znaczy ja w ogóle nie oglądam takich programów. Jak oglądam, to jeden, dwa odcinki, żeby się zorientować, o co w tym chodzi, bo to można się szybko znudzić czymś takim. Ale generalnie one mają ogromną oglądalność. I co to znaczy? To znaczy, że ludzie potrzebują ciągle tej stymulacji uczuć. A uczucia ciągle stymulowane wprowadzają w nas niepokój. W życiu codziennym, Mamy dosyć rzeczy, które działają na nasze uczucia. Naprawdę wystarczająco. Dalej należy też dbać o umiarkowanie także w kwestii ubioru, wyglądu, stosowaniu różnego rodzaju kosmetyków. I naprawdę czasem, zwłaszcza jak ja jeżdżę dużo pociągami, no, niedobrze siadać obok pani, która nadużywa perfum. Można się udusić przez 3 godziny podróży. Wszystko jest dla ludzi. I proszę nie myśleć, że ja twierdzę, że nie wolno używać perfum. Wolno, trzeba. To ma swój wyraz piękny. Tylko z umiarkowaniem, roztropnie. Tylko roztropnie. Jakby z takim właśnie zachowaniem złotego środka. Ale też umiarkowanie, ten złoty środek, jest nam potrzebny w ilości pracy i w ilości odpoczynku. Tak, nie można całe życie tylko pracować, ale też nie można tylko odpoczywać. Jakby potrzebna jest taka złota harmonia. I tutaj najlepszą rzeczą jest przygotowanie sobie takiego porządku dnia i po prostu pilnowanie go. Ale też proszę pamiętać, kochani, że człowiek ma obowiązek odpoczynku. Tak samo jak ma obowiązek pracy. Są czasem takie sytuacje, w których z racji okoliczności, z miłości do bliźniego, ten odpoczynek jest bardzo skrócony. Ale trzeba zadbać, żeby takie chwile były. Nawet jeśli to będą tylko chwile. Dalej bardzo nam jest potrzebna wstrzemięźliwość w mowie. W mowie. Generalnie strasznie dużo się mówi. Mnóstwo się opowiada. Za dużo mówimy źle o innych. Jest taki czeski filozof katolicki, Karel Čapek. I w jednej ze swoich książek napisał takie zdanie, które zapamiętam do końca życia. I właściwie po zacytowaniu tego zdania powinnam skończyć mówić. On napisał: gdyby ludzie mówili tylko to, co naprawdę wiedzą, na świecie zapanowałoby wielkie milczenie. Bo wiedzieć coś naprawdę, to znaczy też tym żyć i tego doświadczyć. I nam się czasem wydaje, że my wiemy. I mówimy na przykład o drugim człowieku. Ona jest taka i taka. A nie wiemy, czy jest taka i taka. To ja tę osobę tak widzę, ale czy ona taka jest? Może być zupełnie inna. To jest tylko moje spojrzenie na tę osobę. Święty Paweł pisze też w jednym ze swoich listów, że kiedy staniemy na sądzie Bożym, odpowiemy za każde wypowiedziane słowo. Każde. Więc lepiej roztropnie, z umiarkowaniem. Oczywiście to umiarkowanie powinno też dotyczyć naszego korzystania z tego wszystkiego, co nazywamy teraz tymi środkami audiowizualnymi. Naprawdę niekoniecznie musimy zawsze mieć coś włączone w domu. Nawet jeśli to są rzeczy pobożne. Cisza jest najlepszym lekarstwem. Ale umiarkowanie, ta cnota jest nam potrzebna również w sprawach duchowych. bo w sprawach duchowych możemy przeginać. Jest nam ona potrzebna w podejmowaniu umartwień, bo można albo wcale nie podejmować żadnego umartwienia, albo wejść w umartwienia tak, że ktoś nagle zacznie jakoś w srodze pościć i zaszkodzi swojemu zdrowiu, osłabi organizm. To jest pokusa. Diabeł ludzi gorliwych w tej dziedzinie kusi do tego, aby podejmowali zbyt wiele, bo jak będzie zbyt wiele, to w końcu człowiek osłabnie i się zniechęci. Dlatego jeżeli ktoś chce podejmować jakieś umartwienia, nigdy nie powinien podejmować o tym decyzji sam, ale w porozumieniu ze spowiednikiem, czy tyle może. I w posłuszeństwie. Dalej, umiarkowanie należy zachować także, i to może niektórych zdziwić, w naszych pragnieniach. By niczego nie pożądać gorączkowo. Człowiek słyszy jakąś konferencję, jakiś wykład i to by chciał, i to by chciał, i to, i jeszcze to, i tamto, i takie modlitwy, i takie rzeczy podejmować. Nie, nie, nie. Powoli, spokojnie, w rozeznaniu na modlitwie, w kierownictwie duchowym, tak, żeby we wszystkim być pogodzonym z wolą Bożą. Każdego z nas Pan Bóg prowadzi inną drogą. Zadaniem naszym jest rozeznawać tę drogę. My nigdy nie będziemy iść taką drogą do Pana Boga, jak idzie ktoś obok nas. I właśnie rzeczą takiej zachłanności duchowej jest to, kiedy ktoś patrząc na drugą osobę, która na przykład właśnie ma taką łaskę, że podejmuje jakiś post, by chciał i taki jeszcze, albo taką formę modlitwy i taką jeszcze. Nie, 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 nie. Każdy idzie inną drogą. W rozeznaniu ze spowiednikiem, z umiarkowaniem, i roztropnie. I jak to radzą mistrzowie życia duchowego, lepiej przeczytać przez całe życie jedną duchową książkę i przeżyć jej treść, przemodlić tę treść, niż przeczytać ich wiele i nic z tego nie wynieść. Nie w wielości. Można też mieć w sobie takie dążenie nadmierne, pragnienie do nadzwyczajnych darów duchowych. Są osoby, które bardzo pragną mieć objawienia, doznawać nadzwyczajnych łask, na przykład doznawać spoczynku w Duchu Świętym, doznawać jakichś darów niezwykłych i nadzwyczajnych. To nie są dobre pragnienia. Tym, czego naprawdę powinniśmy pragnąć, to żyć wiarą i kochać Boga ponad wszystko. Starczy. To jest najpiękniejsza droga do świętości. A wszystko inne, co nam Pan Bóg daje, powinniśmy przyjąć z wdzięcznością jako sposobność do służby innym, nie dla siebie. Jako sposobność do służby w innym. Podobnie jest w kwestii pokonywania wad i ćwiczeniu się w cnotach. Niektórzy by chcieli wszystko w sobie poprawić przez tydzień. Zająć się pracą nad wszystkimi swoimi wadami, nad wszystkimi cnotami. Nie, tak się nie da. Przykładem takiej nadmiernej gorliwości jest na przykład Jakub i Jan. Pamiętacie ten fragment z Ewangelii, kiedy tam widzą tych, co Pana Jezusa nie kochają i mówią, że to Panie, to może byśmy na nich spuścili ogień z nieba, nie? Tacy gorliwcy. Pan Jezus mówi spokojnie, nie tędy droga, spokojnie. Jaka jest zasada pracy nad sobą? Jeden ze świętych tłumaczył tę zasadę w bardzo prosty sposób. To pokażę. Mówił tak. Nasze życie to jest trochę jak taka chusteczka. No i w tym życiu widzimy na przykład 15 rzeczy niewłaściwych. I chcielibyśmy te wszystkie niewłaściwe rzeczy podnieść do Pana Boga, o Jemu oddać. Nie da rady wziąć 15 na raz. Nijak. Ale mówił ten święty tak. Jak weźmiesz jedną rzecz i powoli, cierpliwie, z dnia na dzień będziesz nad nią pracować. Wszystkie inne za nią będą wznosić się do góry. I tak jest. Bo jeżeli na przykład człowiek uzna, że jego wadą jest na przykład lenistwo, nadmiar odpoczynku i zacznie nad tym pracować, to powolutku, upadając, podnosząc się, ale powoli nauczy się coraz lepiej wykonywać swoją pracę. Żeby się wyzwalać z lenistwa, będzie się więcej modlił, bo bez modlitwy nie da rady. Im bardziej będzie się wyzwalał z lenistwa, tym bardziej będzie pomagał innym. Rozumiecie? W nas jest wszystko połączone. Żeby nie było takiej gorączkowości, takiego wszystko teraz tutaj naraz. Nie. Pomodlić się, poprosić o światło Ducha Świętego, o łaskę rozeznania, jedną rzecz konkretnie, codziennie, wiernie, wytrwale, spokojnie. Popatrzcie, ile jest w tym pokoju wewnętrznego. Nie naraz. Pan Jezus niczego naraz od nas nie oczekuje. Ale oczekuje, żebyśmy Go szukali. Też powinniśmy unikać tej przesady, właśnie też, tak jak już mówiłam, w tej ilości lektur duchowych, ale teraz grozi nam przesada jeszcze w czym innym. W ilości tego wszystkiego, co słuchamy. Ileż to na YouTubie jest konferencji. Ile jest różnego rodzaju nowen podejmowanych, akcji duszpasterskich, inicjatyw. Tu taka nowenna, tu taka, tu taki święty, tu taki święty. I żeby było jasne, ja nie mam nic przeciwko żadnej nowennie i nic przeciwko żadnemu świętemu. Chwała Bogu za wszystko. Ale jeden człowiek nie może tego wszystkiego łapać, bo się nie da. Teraz niedawno miałam kilka takich telefonów z bardzo podobnym pytaniem. Żeby podać treść albo nazwę jakiejś takiej modlitwy, żeby była skuteczna. Jakiejś takiej nowenny, żeby była skuteczna. I nigdy nie podaję ani nazwy, ani treści, ani tytułu. Dlaczego? Dlatego, że proste zdrowaś Maryjo, wypowiedziane z wiarą i miłością, z zawierzeniem Panu Bogu jest modlitwą skuteczną. Skuteczność modlitwy nie zależy od godzin, od ilości słów, ale zależy od naszej wiary i oddania wszystkiego Panu Bogu. A mnożenie różnych nowen, litanii i taka, i taka, i taka, i taka, może być trochę jak magia. Że człowiekowi się wydaje, że zaklnie w cudzysłowie Pana Boga. A Pan Jezus w Ewangelii mówi wyraźnie: na modlitwie nie bądźcie gadatliwi. Ojciec was widzi, czego wam potrzeba. I uczy nas modlitwy Ojcze nasz. A później Maryja uczy nas różańca. Kochani, jeżeli ktoś będzie kochał Jezusa w Eucharystii, przyjmował Go, rozważał Słowo Boże i odmawiał różaniec, jest na pewnej drodze zbawienia. A jak zaczniemy sobie dokładać wiele rzeczy, to w końcu człowiek dostanie zadyszki. Bo już jest 24 i 16 różańca nie ma kiedy odmówić. Nie o to chodzi. No i oczywiście jeszcze nie sposób nie wspomnieć o tej wstrzemięźliwości w kwestii czystości. Myślę, że tutaj w tym towarzystwie, w jakim jesteśmy, nie musimy sobie przypominać o wartości przekazania nie cudzołóż, bo to myślę są rzeczy oczywiste w takim gronie. Natomiast jednak warto sobie przypomnieć taką starą, dobrą zasadę, starej, dobrej ascezy o umartwieniu wzroku i o bardzo świadomym wyrzekaniu się, unikaniu patrzenia na cokolwiek, co jest związane z grzechem nieczystości. Teraz, kiedy ktoś włączy telewizor, komputer, wychodzi na miasto, wszędzie napotykamy obrazy, które znacznie przekraczają granice przyzwoitości. I warto po prostu unikać patrzenia na to. I to już jest osobisty wybór. I proszę nie myśleć, że to dotyczy tylko ludzi młodych. Tam, młodych w sensie 20-21 lat. To dotyczy każdego. Skoro jest cnota umiarkowania, to wiemy też, że jest brak umiarkowania. I co ten brak umiarkowania rodzi? Rodzi mnóstwo grzechów. Obżarstwo, pijaństwo, nieczystość, wszelkiego rodzaju uzależnienia, wyuzdanie. Święty Tomasz z Akwinu mówi bardzo mocnym językiem, że jeżeli ktoś nie stosuje umiaru w życiu, to schodzi w tym swoim ludzkim życiu do poziomu życia zwierzęcego. I jakkolwiek jest to mocny język, to coś z tego jest. Bo godność człowieka wyraża się między innymi w tym, że człowiek ma wolną wolę, ma rozum i umie zapanować nad tą niższą częścią jakby swojego człowieczeństwa. A co daje ta cnota? Po pierwsze daje pokój wewnętrzny, już o tym mówiłam. Po drugie, jest taką szkołą zaufania Panu Bogu. Pozwala naśladować życie Jezusa i Maryi. Bo życie Jezusa i Maryi to jest życie w pełni umiarkowane. Z ogromną wstrzemięźliwością. I też proszę zauważyć, nawet patrząc na Matkę Bożą, jak bardzo właśnie to jej umiarkowanie i tak samo świętego Józefa owocowało pokojem. Za chwilę będziemy przeżywać Boże Narodzenie. Nie? My będziemy patrzeć na piękne, przygotowane w kościołach stajenki, bombeczki, świecidełka, ble, 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 ble. Ale tam w tamtej stanie nie było ani bombeczek, ani światełek, ani świecidełek. Było zimno, było głodno, było nieprzyjemnie, było groźnie. I Maryja we wszystkim zachowuje pełen pokój. Tak samo święty Józef. Maryja ten pokój zachowuje, kiedy Jezus idzie nauczać. Kiedy słyszy, że mówią o Jezusie, że jest pozbawiony umysłu, bo tak przecież mówią. I ostatecznie Maryja zachowuje ten pokój pod krzyżem. Stała. Stała pod krzyżem. Ale ten pokój to jest też owoc całego jej życia. Oczywiście takie wypracowanie cnoty wymaga od nas pracy nad sobą. Takiej pracy nad sobą, która będzie polegała właśnie między innymi na tym, że modlę się o to, aby właściwie rozeznać i ustalam sobie jakiś taki swój plan życia, i sam sobie też określam, jeśli ktoś ma kierownika duchowego, stałego spowiednika w porozumieniu z nim, jakby w jakich ramach się poruszam, tak? Z czego korzystam. Właściwie ukształtowane sumienie będzie nam mówiło, kiedy zaczynamy przekraczać jakieś granice. A przede wszystkim będzie nam mówił o tym nasz stan duszy. Czy doświadczam pokoju Bożego w sobie, czy nie. Coś budzi niepokój we mnie. Święty Józef Sebastian Pelczar dawał taką radę. Jeśli chcesz być doskonałym chrześcijaninem, idź zawsze królewską drogą wstrzemięźliwości, nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo. To jest strzegąc się wszelkich skrajności. Wstrzemięźliwość opanowuje złe żądze, uśmierza złe uczucia, oświeca ducha, uspokaja serca, czyni człowieka trzeźwym, skromnym, wstydliwym, pracowitym, chętnym do nauki i modlitwy. I myślę, kochani, że każdy z nas z takim człowiekiem, który jest spokojnego serca, jest skromny, dobry. Każdy z nas chce się z nim przyjaźnić. I że taki człowiek jest żywym świadectwem Pana Boga. I naprawdę nic nie musi mówić, że Pana Jezusa kocha. Bo to widać. Bo to po prostu widać. Im bardziej nie ma jakiejś cnoty, tym bardziej jest potrzebna. I tym bardziej są potrzebni ludzie, którzy w taki sposób żyją. A chyba dosyć dawno nie ma takiej cnoty, bo w jednej z takich konferencji znalazłam fragment z takiego czasopisma Powściągliwość i praca. Ono się ukazuje do tej pory. Ale to będzie cytat z roku 1906, dawno. I proszę posłuchać, co pisał autor tej wypowiedzi. Dzisiaj upadają obyczaje. Osłabia się prawdziwa wiara na ziemi. Ludzie żyją gorzej niż dzikie zwierzęta, a świat wali się głównie ze względu na brak świętej powściągliwości. A tej cnoty nauczyć się można jedynie w świętym Kościele katolickim, albowiem tylko on, kierowany przez Ducha Świętego, posiada ku temu odpowiednie środki. Dopiero gdy ludzkość rzuci się całkowicie w objęcia Kościoła, zakwitnie w nim najtrudniejsza z cnót, powściągliwość, a z nią inne cnoty, zdrowie, spokój, dobrobyt, szczęście, doczesne i wieczne. Ale żeby pracować nad cnotą powściągliwości, umiarkowania i każdą inną, potrzebna nam jest jeszcze jedna cnota. Cnota męstwa. I o niej za miesiąc.